Słuchajcie, ostatnim razem mówiliśmy o tym, że jesteśmy zaangażowani w batalię, że wokół nas toczy się batalia, której nie widzimy, że są wrogie siły, siły ciemności, które chcą nas zniechęcić, zniszczyć i zabić, okraść nas z naszej wiary. Także jest ktoś, kto bardzo Ciebie nie lubi, nienawidzi, a jeszcze bardziej niż Ciebie, nienawidzi Twoich dzieci. Tak więc jeżeli jesteś luzaczek, cwaniaczek, wyluzowany, to uważaj, dlatego że te siły, o których mówię, nie przebierają w środkach i zrobią wszystko, żeby zaciupać, zniszczyć Ciebie, a przede wszystkim, jak powiedziałem, Twoje dzieci. Tak więc jest batalia, te zniechęcenia i te wyzwania, przez które przechodzimy, te próby, mają towarzyszący im odpowiednik, który nie użycza się naszym oczom. Biblia wyraźnie o tym mówi. Co to znaczy? To znaczy nic innego, jak tylko to, że Bóg chce, żebyśmy byli świadomi tego, że toczy się batalia. Czyli Bóg chce, żebyśmy nie byli naiwnymi psiaczkami, które są nieświadome tego, co naprawdę, jaka wściekła walka na śmierć i życie ma miejsce. I oczywiście te dwa tygodnie temu to kazanie było wstępem do tego urywka, który będzie dzisiaj. Dzisiaj będziemy mieć wgląd w to, co właśnie ma miejsce w niebie, w sytuacji, w wydarzenie, które towarzyszy temu wydarzeniu, które się rozgrywa na ziemi. Pamiętacie jeszcze, jak wygląda ta scena na ziemi z pierwszej królewskiej, 22 rozdziału? Musimy myśleć w kategoriach jak dzieci, czyli obrazami. Musimy, to jest szczególnie w tym urywku, jest dość ważne, żebyśmy mieli obraz namalowany przed naszymi oczami. Jaki jest obraz, który mamy w pierwszej królewskiej 22 na ziemi? Jak wygląda ta scena na ziemi? Otóż mamy Samarię, czyli stolicę Izraela, północnego królestwa, i mamy wielką uroczystość. Tłum zgromadzony. I oto dwa trony, dlatego że jeden dla Achaba, drugi dla wizytującego króla z południa Judy, Jehoszafata. Mamy dwa trony ustawione na wprost bramy wjazdowej do Samarii. Na tronach, jak powiedziałem, w odświętnych szatach Achab i Jehoszafat. Przed tronami tłum, przed samym tronem mamy ilu proroków, dzieci, pamiętacie? Ilu proroków przed samym tronem? To przed tronami, bo są dwa. Mamy 400 proroków, którzy odstawiają cyrk. Jeden z nich, Sedekiasz, co sobie zrobił nawet? Sprawił sobie żelazne rogi. Pamiętacie? Sprawił sobie żelazne rogi i odgrywa scenę i obrazuje przy ich pomocy rzekome zwycięstwa Achaba, że tymi rogami będzie Achab budł Aramejczyków. I oczywiście w tej scenie, czyli widzicie, jaka jest scena, dwa trony, tłum ogromny, przed samym tronem 400 proroków. Jeszcze do tej sceny musimy dodać zgrzyt. Pojawia się ktoś, kto się nazywa Zgrzyt. No może nie Zgrzyt, tak się powinien nazywać, nazywa się Micheasz, który zakłóca atmosferę powszechnego świętowania i optymizmu, i ten zamiast zwiastować pozytywnie, zwiastuje co? Klęskę i tragedię. Micheasz najpierw, ale też bierze Micheasz udział w cyrku, najpierw przedrzeźnia, wyśmiewa całą resztę proroków, powtarzając jak papuszka dokładnie to, co oni mówią. Ale Achab widzi, że Micheasz tylko szydzi z niego. Tak więc domaga się prawdy. I co się dzieje teraz? I w dzisiejszym urywku oto ona. I to jest dość, ja bym powiedział, przerażająca prawda. Ale słuchajcie, zwróćmy jeszcze uwagę, zanim udamy się do urywka, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. że tak jak powinniśmy być świadomi, że nasza walka nie jest z krwią i z ciałem, ale ze złymi duchami, które nastają na nasze życie, a których nie widzimy, a które są jak najbardziej realne, czyli mamy dwie płaszczyzny, to ten urywek mówi jeszcze o innych dwóch płaszczyznach. Żebyśmy z tym się nie rozminęli, co stanowi ogromne zastosowanie dla sytuacji naszego Kościoła w obecnym stanie strasznej, groźnej, niewyobrażalnej pandemii. Jakie dwie płaszczyzny mamy w tym urywku? Oczywiście mamy konflikt. Konflikt między Lewiatanem, między bestią, czyli między państwem, między królem, między religią państwową i państwem, a kim? A prorokiem, a kościołem. Tak więc jest słowo króla, państwa i jednocześnie jest słowo prorocze, które jest w ostrym konflikcie z królem, czy lepiej powiedziawszy z tyranem. Dzisiejszy urywek, pierwsza królewska, 22, 19-23. Przeczytajmy. On zaś rzekł, chcesz słowa Pana, Achabie? No to słuchaj przeto. To teraz słuchaj, jakie jest słowo Pana dotyczące ciebie. To słowo, którego się tak bardzo domagasz. Słuchaj przeto słowa Pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy Nim. Po Jego prawicy i po lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim? I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń to. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Ciebie o Twoją łaskę, ale przede wszystkim wołamy do Ciebie o łaskę pokory dla nas. Tak, abyśmy zwłaszcza w obliczu urywków, które z powodu naszej ciemnoty wydają się niewyobrażalnie trudne, abyśmy w pokorze przychodzili i w pokorze wyznawali, że myśmy głupi i potrzebujemy prowadzenia, udania się za Twoim Słowem, nawet czy zwłaszcza w tych momentach, kiedy nasze rozumienie nas zostawia. Tak więc prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, prowadź nas, dziękujemy za to Słowo, dziękujemy, że Ty objawiasz nam rzeczywistość, jak ona wygląda prawdziwie, na przykładzie tego wydarzenia z Samarii. Powierzamy Tobie i Twojemu zmiłowaniu. Powierzamy siebie Tobie i Twojemu zmiłowaniu. Amen. Tak więc Michałasz opowiada o tym, co równolegle dzieje się w niebie. I zwróćcie uwagę na to, że scena w niebie do złudzenia przypomina to, co przed chwilą powiedziałem, jak wygląda scena na ziemi. Mamy oto tron, jest tron, na tronie Pan, co się znajduje przed tronem. Przed tronem, przed Panem jest tłum. Co więcej, widzimy, że ta scena w niebie koncentruje się wokół czego? Wokół Ramot Gileackiego. Bóg ma plan, który właśnie dotyczy tego miasta, ale ten plan jest zgoła inny niż Achaba. Co więcej, podobnie jak na ziemi, przed tronem pojawiają się co? Pojawiają się doradcy. Tam było 400 proroków. Tutaj pojawiają się doradcy przemawiający o realizacji tego planu do Boga. Przemawiają do Boga, ale Bóg nie zważa na nich. Wreszcie pojawia się ten jeden doradca, którym jest Duch. I tutaj mamy przedimek określony, nie nieokreślone. Czyli chodzi o konkretnego Ducha, tak jak na ziemi. I co więcej, wydaje się, że ten jeden, który się pojawia, to wręcz można powiedzieć, można go utożsamić z tym jednym, który się pojawił na ziemi w osobie, czy który przemawiał przez osobę Michała. Tak więc czas Achaba dobiega końca, nadszedł czas na odwołanie go z tej ziemi. Bóg go odwołuje, jak widzimy, Bóg ma plan, nic innego nie ma znaczenia. Tak więc Achabie, słuchaj teraz uważnie, to nie pozytywne myślenie, dlatego że pamiętacie, Achab domagał się, on nigdy nie mówi nic dobrego, nigdy nie mówi pozytywnie do mnie, on zawsze zwiastuje mi sąd i mówi negatywnie, zawsze mówi o karaniu. Podczas gdy teraz Bóg przychodzi do Achaba i mówi, to nie pozytywne myślenie, to nie łagodność w komunikowaniu, to nie zaklęcia twoich psychologów, witaminy czy coachingi, ale wyrok Boży, jak widzimy wyraźnie, wyrok Boży zadecyduje o twoim losie. I oczywiście ta lekcja, która dla nas z tego płynie, nie bądźmy jak Achab, czyli nie oszukujmy się, że jesteśmy w stanie zapanować nad nieskończoną, pomyślcie o tym, nieskończoną złożonością środowiska, w jakim się obracamy. Słuchajcie, nie dość, że mamy nieskończoną ilość zmiennych środowiska, w którym żyjemy, ale też nie jesteśmy w stanie zapanować nad nieskończoną złożonością nas samych. Nas samych. Także naszą ostoją i naszą ufnością, w przeciwieństwie do Achaba, jest co? Pamiętacie? Naszą ufnością jest błogosławieństwo nieba i oczekiwanie błogosławieństwa nieba ze względu na Jezusa, a nie nasze własne zabiegi, a nie pokładanie ufności w to, co robimy. I teraz już na samym początku mamy pierwsze wyzwanie w tekście, czy tak jak modlitwy się modliłem bardziej z naszym pojmowaniem. Otóż pierwsze pytanie, w jaki sposób Bóg odwoła Achaba? Niech nam to nie umknie. Bóg mówi, kto zwiedzie Achaba. Tak więc Bóg osądzi Achaba i go odwoła przy pomocy czego? Kłamstwa. Przy pomocy kłamstwa. Tak więc zanim dojdziemy do wersetu 21 i 2, już mamy cel, a jakim celem, jaki cel ma Bóg, który ten cel jest, zwróćcie uwagę, ustanowiony. To nie jest propozycja, którą Bóg wysuwa. Ten cel jest ustanowiony i postanowiony przez Boga. Jaki jest to cel? Śmierć Achaba. W jaki sposób Bóg ustanowił środek do osiągnięcia tego celu? Środkiem do osiągnięcia tego celu jest zwiedzenie i kłamstwo w planie Bożym. Następnie, jak widzimy, występują różni doradcy, jak zrealizować to, co postanowił Pan, ale Pan nie przychyla się do ich porad. Wreszcie pojawia się Duch, który powiada, że zwiedzie Achaba. Pan pyta się następnie, w jaki sposób to uczynisz. Duch powiada, pójdę, stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków, na co Bóg, co czyni, potwierdza obdarowania ducha. Tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, a następnie wysyła go niezwłocznie z misją jaką? Wykonania uzgodnionego planu. I w wersecie 23 Michałasz wraca na ziemię, przedstawił nam obraz, to co się wydarzyło w niebie, a teraz powraca już na ziemię i przemawia do wydarzeń, które nastąpią na ziemi. Następnie i powiada, że ten oto duch teraz, w tej chwili działa kłamstwem w ustach wszystkich proroków. Dlaczego? Bo Pan zapowiedział tobie zgubę. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Tak więc mamy wiele rzeczy trudnych do pojęcia. Przede wszystkim pierwsze pytanie, które momentalnie pojawia się w naszych umysłach. Jak to możliwe, że Bóg, który jest prawdą, w którym nie ma żadnego zaćmienia, żadnej zmiany, jak to możliwe, że ten Bóg posługuje się kłamstwem? I teraz jedną drogą wyjścia, z której skorzystało wielu komentatorów, żeby usprawiedliwić, żeby w jakiś sposób ratować Boga i jakoś wyjaśnić ten urywek, to wielu komentatorów utrzymuje, że duchem posłanym przez Boga był demon, był diabeł. I słuchajcie, ja muszę przyznać, że przez całe moje życie też myślałem, że tym duchem, o którym tutaj jest mowa, to jest szatan, z którego usług Bóg skorzystał, ale przynajmniej na swoje usprawiedliwienie nie sądzę, że to była prawda. Jak już powiedziałem, tam jest przedimek określony, a nie nieokreślony. To jest jedna z przyczyn, że demon raczej nie jest tutaj na myśli. Ale przynajmniej na swoją pociechę mam to, że jestem w nie najgorszym towarzystwie, bo Jan Calvin również tak utrzymywał. Jednak słuchajcie, wiele wskazuje na to, że to był błąd. Samo słowo duch, które tu występuje, nigdy nie odnosi się do szatana w Biblii. Co więcej, cały kontekst wskazuje, oprócz przedimka, wskazuje na to, że jest to duch Jahwe. Na przykład to będzie dopiero w przyszłym kazaniu, to, co powie za chwilę Sedekiasz, fałszywy prorok. Tak więc to są między innymi te przyczyny. Inni próbują ratować Boga, rozróżniając pomiędzy przyzwoleniem a nakazem, a przykazaniem. Jednak oczywiście jest to słaby ratunek, dlatego że cały urywek wyraźnie opowiada od samego początku, zobaczcie 20 werset, cały urywek wyraźnie opowiada o czym? O planie Bożym, a nie jedynie o jakimś biernym przyzwoleniu. Jeżeli w ogóle coś takiego w przyrodzie istnieje, bierne przyzwolenie. Tak więc co się dzieje? Jak możemy pogodzić ten urywek, który jest przed nami, na przykład z listem do Hebrajczyków 6:18. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, dosłownie słowo, które tam występuje, jest skłamał. Nie wiem dlaczego po prostu skłamał, nie umieścili, tłumaczę. Niemożliwą jest rzeczą, by Bóg skłamał. My, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami na nadziei. Tak więc jak, w jaki sposób, o co tu chodzi, jak te dwie rzeczy pogodzić? Słuchajcie, ktoś wskazał jeszcze, i moim zdaniem bardzo słusznie, że przecież tak naprawdę w tym urywku nie mamy żadnego oszustwa. Bóg tak oszukuje, okłamuje proroków Achaba, ale następnie co robi? Wszystko objawia i ze wszystkim, z całą sytuacją paraduje przed fałszywymi prorokami i przed Achabem. Bóg tak ustawia pułapkę na Achaba w postaci fałszywych proroków, ale następnie co robi? Tą pułapką paraduje przed obliczem Achaba i opowiada mu, zobacz, dokładnie jest to jest to, co się z tobą stanie. To jest mój plan względem ciebie. Tak więc, słuchajcie, tak jak urywek jest trudny, dlaczego? Dlatego, że ten urywek zwraca uwagę na pewien aspekt, często niewygodny aspekt charakteru naszego Boga, który bynajmniej nie możemy zaniedbywać, czy broń Boże wymazywać z naszego umysłu. Dlaczego? Dlatego, że to jest jasne objawienie. Bóg w jasny sposób opowiada o sobie, że właśnie taki jest. A jaki jest Bóg? Bóg nie jest delikatnym Bogiem. On się nie cacka. Podstęp jest jak najbardziej częścią jego taktyki, którą stosuje bardzo często, Dlaczego? Dlatego, że podstęp jest częścią militarnej taktyki. Kiedy? Przeważnie? Nie, no zawsze. Słuchajcie, nie można grać w kosza, nie można grać w nogę bez używania podstępu. Co to jest w ogóle kiwanie, jak się gra w piłkę nożną? Wielokrotnie Bóg nakazał swojemu ludowi skorzystać z podstępu, aby pochwycić jego wrogów w pułapkę. I mamy Księgę Jozuego, 8 rozdział, tak naprawdę cały 8 rozdział, ale ja przeczytam pierwsze 2 wersety. I rzekł Pan do Jozuego, nie bój się i nie lękaj się, czyli Jozue, pamiętacie, był mniej więcej taki jak my, którzy ze strachem mamy, ale my to nazywamy oczywiście, pamiętacie, stres. My nie mówimy, że się boimy, tylko zestresowany jestem. Nie bój się, Bóg przychodzi z pociechą. Nie lękaj się. Weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj. To już jest drugi raz. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią, a postąpisz z Aj i jego królem tak, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak podzielić między siebie jego łupy i bydło. Zastaw na miasto zasadzkę od jego tyłów. Rzekł Pan. To jest przykazanie Boże skierowane do Jozuego. Ale słuchajcie, są inne urywki, dość kłopotliwe, jak głównie jeśli chodzi o nasze pojmowanie. Naprawdę pokory nam trzeba. Nie możemy zachowywać się jak jakieś guptaski, które butnie każdy werset chwycą w swoje łapki i będą rozkminiać. Dajcie mi ten werset, dajcie mi tamten werset. Żaden werset dla mnie nie stanowi zagadki. I wszystko będziemy, ja was pouczę. Uwaga, trochę pokory nam trzeba. Zobaczcie, w Księdze Sędziów w 9 rozdziale, 23 i 24 werset, stwierdza coś takiego. Pan poróżnił, tam jest inne słowo, ale pozostańmy przy tym, dobrze oddane przez naszych tłumaczy. Pan poróżnił Abimelecha z obywatelami Sychem, tak, iż obywatele Sychem odstąpili od Abimelecha, aby, Pan miał cel, aby pomszczony został gwałt zadany 70 synom Jerubbaala, i aby ich krew spadła na Abimelecha i ich brata, który ich wymordował, i na obywateli Sychem, którzy dopomogli mu wymordować swoich braci. Tak więc Bóg ma cel i On ten cel osiągnie. I w jaki sposób osiągnie? Osiągnie poprzez zwiedzenie, poróżnienie ze sobą obywateli Sychem. I teraz będzie kolejny urywek, ci o mniej wytrzymałych nerwach, możecie teraz wyjść, bo urywek jest ciężki. Ezechiela 14 rozdział, werset 7, od 7 do 9. Bo każdemu z domu izraelskiego, albo spośród obcych przybyszów, którzy przebywają w Izraelu, którzy odstępują ode mnie, a oddał swoje serce, który odstępuje ode mnie, a oddał swoje serce bałwanom i położył przed sobą to, co powoduje jego winę, czyli bałwany, a potem przychodzi do proroka przez te bałwany, aby się mnie radzić. Pamiętacie, bałwany to jest z jednej strony nicość, a z drugiej słowo mówi demony. Aby się mnie radzić przez niego, ja Pan sam dam odpowiedź i zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i uczynię go znakiem i przysłowiem i wytracę go spośród mojego ludu i poznacie, że ja jestem Pan. I teraz zobaczcie 9 werset. A jeżeli prorok da się omamić i wypowie słowo w takim kontekście, o którym mówi 7 werset, to ja Pan omamiłem owego proroka. Ja też wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i zgładzę go spośród mojego ludu izraelskiego. Tak więc Bóg osiągnie swój cel. Bóg osiągnie swój cel bez względu na nic. Słuchajcie, wielu to obraża, te prawdy, które jasno w słowie są nam objawione. Jednak prawda jest taka, że to Bóg zastawia najsprytniejsze pułapki. A największą pułapką, jaka była największa pułapka? Oczywiście największą pułapką na szatana bez wątpienia był sam krzyż. Coś, co wydawało się ostatecznym zwycięstwem szatana, okazało się czym? Okazało się ostateczną jego klęską. Słuchajcie, gdzie czytamy o tym? Gdzie w wielu urywkach jest wskazanie na to, że to jednak była pułapka, ale jaki urywek pierwszy przychodzi do na myśl? Hej, nurze, chodźcie, nurze, zabijmy syna, a dziedzictwo, czyli winnica, będzie nasza. Chodźcie, zabijmy go. Podczas gdy co się okazało? Że ich czyn doprowadził do nie tylko ich klęski, ale do ocalenia winnicy. Słuchajcie, zgodnie ze słowami psalmu 18, werset 25 do 28, czytamy: przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich przed oczyma Jego, z pobożnym obchodzisz się łaskawie. Z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. I 28 werset. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Słuchajcie, czyli nie zapomnijmy, że ten 27 werset występuje w kontekście wersetu 28. Czyli co to oznacza? Że Bóg czyni rzeczy z 27, aby osiągnąć wynik 28 wersetu. Ty wybawiasz lud ubogi. Ty czynisz te rzeczy, żeby nas wybawić, ale oczy wyniosłych, czyli jakich? Zadufanych i pysznych, którzy wierzą w swoje plany, Ty ich poniżasz. I teraz zwróćcie uwagę na wszystkie inne tłumaczenia. Wobec przewrotnego jesteś przebiegły, Biblia Tysiąclecia i Biblia Gdańska. Z przewrotnym, to jest fajnie ujęte, z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz. Tak nieco rezolutnie powiedziane. Z przewrotnym przewrotnie sobie postąpić. Słuchajcie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nasz Bóg jest miłością, ale należy mu się również bojaźń. W liście do Hebrajczyków, jak pamiętacie, jest napisane: straszna to rzecz wpaść w jego ręce. Prawda jest taka, że lepiej z nim nie zadzierać. Lepiej szybko się z nim ugodzić i zawrzeć pokój jeszcze w drodze. Dlaczego? Dlatego, że Bóg potrafi przechytrzyć, miałem tutaj inne słowo, ale już nie chciałem być tak obraźliwy. Bóg potrafi przechytrzyć jak nikt inny. Słuchajcie, Bóg jest niedościgniony w swojej zdolności, aby zwieść. On jest Bogiem, który chwyta niesprawiedliwych we wnyki, które sami zastawili. Tak więc, Achabie, lekceważyłeś proroków Pana, oto teraz twoi prorocy doprowadzą cię do upadku, oto teraz udasz się za nimi na własną zgubę. Pan, który mówił przez proroków wielokrotnie, żeby cię ocalić, Achabie, teraz przemówi przez proroków, żeby cię zabić, żeby zaprowadzić zgubę. Pamiętacie C.S. Lewisa pytanie, czy Aslan jest oswojony? Bo to pytanie należy przypomnieć przy tym urywku. Czy Aslan jest oswojony? Nie, nie. Lew nie jest oswojony, ale jest dobry. Zadalibyśmy pytanie, czy Bóg jest dziki w takim razie? Skoro nie jest oswojony, czy jest dziki. Słuchajcie, jaka jest różnica pomiędzy oswojonym zwierzem a dzikim? I oczywiście różnica nie polega na tym, że jedno kieruje się instynktem, a drugie nie. Oczywiście oswojone zwierzę nie kieruje się jakimś intelektem abstrakcyjnym i nic z tych rzeczy. Jedno i drugie kieruje się instynktem. Ale chodzi o to, że jedno jest opanowane przez człowieka, a drugie nie. I oczywiście Bóg nie jest dziki. Dlaczego? Dlatego, że dziki zwierz cię skrzywdzi, nie możesz do niego się zbliżyć. Zwykle dzieci głaszczemy krokodyle w zoo? Raczej nie. No nie, raczej nie, bo jeden moment i nie mamy łapki. Tak więc Bóg nie jest zły, ale słuchajcie, Bóg nie jest dziki, ale na pewno nie istnieje po to, żeby dać się wodzić grzesznikom na smyczy. Czyli Bóg nie jest oswojony. Bóg jest święty i Bóg, lepsze określenie by było, Bóg jest wolny. Bóg nie jest miły, Bóg jest przebiegły, jak już to powiedziałem kilka razy. Nikt mu nie dorówna w jego przebiegłości. Bóg chwyta znienacka tych, którzy próbują go wykiwać. I gdzie jest o tym mowa? 1 Koryntian 3,19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości, w ich własnej przebiegłości. Z czego to jest cytat, pamiętacie? Gdzie tak jest napisano bowiem o Bogu? Księga Hioba. Słuchajcie, grzesznikowi wydaje się, że może przechytrzyć Boga. Pamiętacie, jak ostatnim razem bodajże mówiłem, że jakie pocieszenie, w jaki sposób grzesznik się pociesza? Pociesza się w taki sposób, i to jest, słuchajcie, to jest przerażające oszustwo. Grzesznik pociesza się, że w moim przypadku będzie inaczej. Że w jego przypadku będzie inaczej. Że mi się jednak uda. Mi się jednak upiecze. Tak, 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 tak. Ja wiem, że tego, ale w jakiś sposób mi się uda. Grzesznikowi wydaje się, że może przechytrzyć Boga. Podczas gdy w liście do Galacjan 6:7 czytamy, nie bądźcie naiwni. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. I 1 Koryntian 6:9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? I tutaj nie łudźcie się, nie bądźcie naiwni. Nie oszukujcie się dosłownie. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy i tak dalej Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak więc Bóg oszukuje oszustów. A co z Jezusem? Jak Jezus w tym względzie się zachowywał? I oczywiście Jezus ostro, nasz Pan, przemawiał do obłudników. On chwytał ich w ich własne rozumowanie. Skąd był chrzest Jana? Odpowiedzcie mi. Jezus przemawia w przypowieściach celowo. W jakim celu przemawia w przypowieściach? Aby przypadkiem się nie nawrócili. W Ewangelii Marka, 4 rozdział, 11 i 12 werset. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem przypadkiem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Tak więc celowo jest podawane, Jezus mówi, przemawiam w zagadkach, aby przypadkiem się nie nawrócili ci na zewnątrz. Czyli to słowo, które mówię, jednak jest głoszone. Słuchajcie, kiedy Bóg mówi słowo, kiedy Jezus przemawia, on nigdy nie przemawia sobie, a muzą. Jego słowo zawsze osiąga jakiś cel i w tym przypadku tym celem jest sąd i większy sąd nad tymi, którzy nie należą do naszego Pana. Słuchajcie, na koniec pozwólcie, że zadam jeszcze pytanie, bo w jakiś sposób musimy to przypomnieć też. Czy nasz Bóg jest groźny? Albo dzieci, jak byście odpowiedzieli? Odpowiedziały, jak byście odpowiedzieli? Czy wasz tato jest groźne? Jak byście powiedzieli, czy wasz tato jest groźne? I oczywiście, słuchajcie, pierwsza odpowiedź, natychmiastowa odpowiedź powinna być nie, nie. Ten tato, którego znam i ten Bóg, jeżeli mamy właściwy obraz Boga, to nie jest pierwsze skojarzenie, że on jest groźny. Nie. Ale słuchajcie, później, zaraz później, po chwili zastanowienia, to, że nie jest groźny, nie oznacza, że można mu wejść na głowę. Dlatego, że nas kocha, on ustala też granice, na których, na straży których stoi. Tak więc nie możemy lekceważyć taty. O tak, tato jest łaskawy, ale czasami z tatą nie ma przelewek. Tak więc Bóg oszukuje oszustów. Czy to jest przyczyna, żeby mu nie ufać? Czy to jest przyczyna, że mamy zbliżać się do niego z niepokojem jakimś, z jakąś rezerwą? Oczywiście, bynajmniej, absolutnie nie. Dlatego, że nasz Bóg jest pełen łaski, pełen miłosierdzia. On daje się znaleźć przez tych, którzy go szukają. Co więcej, jakie mamy zapewnienie, które jest niewzruszone, które sprawia, że z ufnością możemy przyjść do Boga. Bóg nam przychylny w Chrystusie. Słuchajcie, to jest zupełnie coś innego niż to oczekiwanie, którego mógł się spodziewać Achab w tym urywku. I zakończymy ósmy rozdział. Ósmy rozdział, werset 31 do 33. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Teraz zwróćcie uwagę na 32 werset. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał, i niech nam nie umknie to malutkie słówko, z nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Tak więc słuchajcie, nasza ufność jest pewna, niewzruszona. Jednocześnie wiemy, jaki jest nasz Bóg. Z nim nie ma przelewek. Ci, jak, i to jest wielka pociecha w obecnym stanie niewyobrażalnie groźnej pandemii. Jaka jest nasza pociecha? Nasza zamiast frustracji i gniewu, nasza pociecha jest taka, że rzeczywiście ci, którzy z nim wojują, rzeczywiście ci, którzy wojują z strachem, że ten chwyci ich. Chwyci ich, przechytrzy ich planowania i ich spiski i chwyci ich w ich własne knowania. I w ten sposób, nie zapominajmy psalmu 18, i w ten sposób przyniesie wybawienie swojemu ludowi. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za jakże wielkie wybawienie. Dziękujemy Ci, że z Twojej łaski Ty zaprowadziłeś, nie my, Ty zaprowadziłeś pokój z nami. Że Ty uratowałeś nas, jak czytamy w Piśmie, Ty uratowałeś nas przed największym zagrożeniem, czyli konfrontacją z Twoim gniewem. Dziękujemy, że teraz oto postrzegamy Ciebie przez Chrystusa już w zupełnie inny sposób. Że Ty nas kochasz, żeś Ty nam przychylny, że nawet rzeczy, które są ciężkie i trudne, nawet rzeczy, próby, które są bolesne i których w ogóle nie potrafimy zrozumieć, nawet w tych próbach możemy, Ojcze, ufać Tobie, wiedząc, że Ty zaprowadzasz swój dobry, swój pełen miłości plan względem nas. Dziękujemy Ci za to. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.